Kochani, z wiadomych przyczyn tematem na grupie domowej w tym tygodniu było to, że Bóg jest naszym Ojcem. Mieliśmy Dzień Ojca i chociaż może w tym roku ze względu w ogóle na jakieś tam zamieszanie nie świętowaliśmy w jakiś wyjątkowy sposób w zborze, ani chyba Dnia Kobiet przeleciał, tak? Ani Dnia Matki, ani Dnia Ojca. Więc natomiast na tyle, na ile mogliśmy, gdzieś tam wspominaliśmy, modliliśmy się. I ciekawe jest to, że kiedy rozmawialiśmy na temat ojcostwa, ojcostwa Boga i naszego ojcostwa, jedna uczestniczka grupy zadała takie bardzo ciekawe pytanie. Mianowicie, czy mamy biblijny przykład człowieka, który miał fajnego, Bożego, dobrego Ojca i poszedł sam za Panem. No właśnie, chyba Jezus Chrystus to jest jedyna osoba. Jedyna osoba, której faktycznie jest taki przykład biblijny. I to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo interesujące. Ja bardzo mocno się zastanowiłem nad tym pytaniem, bo faktycznie nie mamy. Myślę, że jest wiele przyczyn, dla których nie mamy. Nie dlatego, że nie było fajnych ojców, ale Biblia nigdy nie ukrywa, może inaczej, Biblia nigdy nie wybiela swoich bohaterów, prawda? Biblia nigdy nie wybiela swoich bohaterów. O każdym z nich jest... Są zapisane jakieś tam niechlubne przykłady z jego życia. Natomiast to sprawiło, że zacząłem dosyć mocno rozmyślać nad tym tematem i ja wielokrotnie wam mówiłem i to podtrzymuję, że temat ojcostwa jest dla mnie generalnie bardzo trudny. I ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę nauczał na ten temat. Ja mogę powiedzieć o kilku myślach z Pisma Świętego, które widzę, które są dla mnie ważne, natomiast ja się nie czuję kompetentny, jeśli chodzi o ten temat. I mówię to śmiało nawet w kazaniu, które idzie w internet. Nie czuję się kompetentny ze względu na brak dobrego wychowania, na brak dobrego przykładu w dzieciństwie oraz to, że sam jestem człowiekiem, który jest w procesie uczenia się, co to w ogóle znaczy być ojcem. Więc ja wolę, kiedy jest jakaś konferencja dla ojców, to co robię? Ogłaszam i jedziemy, nie? Kiedy jest książka, projekt Super Tata, to co ja robię? Zamawiam dla zboru, prawda? I są dostępne również dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że zapraszam również was, facetów, do tego, żeby uczestniczyć w pewnym procesie odkrywania tego, co to znaczy bycie ojcem, co to znaczy bycie tatą. Ja wielokrotnie mówiłem, że był taki moment w moim rodzicielstwie, kiedy posadziłem dwie swoje córki na kolanach, w trakcie, kiedy były już świadome tego, co te słowa znaczą. Właściwie najpierw zrobiłem to ze starszą, z Noemi, potem zrobiłem to z oboma i powiedziałem do nich, słuchajcie, nie mam pojęcia, co to znaczy być ojcem. Jesteście dla mnie eksperymentem i musicie o tym wiedzieć, że ja na was uczę się tego, co to znaczy być ojcem. I myślę, że to oznaczało, że jestem szczery ze swoimi córkami, jestem szczery co do miejsca, gdzie jestem szczery co do doświadczeń, jakie mam w tej dziedzinie. Dlaczego? No między innymi dlatego, że jak znacie z mojego świadectwa, mój tata potrafił robić dobrze dwie rzeczy, tak? Dobrze pił i dobrze bił. To są dwie rzeczy, których nauczyłem się na temat taty. I już nie będę tutaj robił jakiejś samoanalizy, wielokrotnie to słyszeliście, że gdzieś tam po wielu, wielu latach pojechałem do Olsztyna, stanąłem na grobie mojego ojca, tak, bo już niestety nie żył i wypowiedziałem te słowa, przebaczam ci, tak, nie dla niego, bo on już nie żył, ale dla samego siebie, żeby uwolnić się od pewnego ciężaru obwiniania kogoś innego za to, co się stało. Wypowiedziałem też wtedy, że rozumiem dzisiaj, że on był człowiekiem związanym, że diabeł go związał, oszukał, zniewolił nałogiem i kiedy był trzeźwy, to był fajny facet, tylko że nigdy nie był trzeźwy. Tak, ja... Dobra, ale to wszystko znacie. Ja głosiłem kiedyś takie kazanie, na temat ojcostwa. Ono nosiło tytuł Jaki ojciec, taki syn. I odkopałem to kazanie i zróbmy coś takiego. Będą dwie myśli z tamtego kazania, więc może je znacie, jeśli macie dobrą pamięć do kazań, ale to się rzadko zdarza. Kocham was bardzo mocno, ale już zdałem sobie sprawę, że jestem jedyną osobą, która pamięta, co głosiła. Więc, ale dwie myśli będą z tamtego, natomiast dwie myśli będą z nowego. Ale... będą nowe. Natomiast tak jak mówię, to będzie bardziej taka analiza przykładów i pewne wezwanie, które mam dla nas wszystkich. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 12, wersety od 10 do 20. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 12. Może ktoś ma ochotę przeczytać, co? 10 wersetów. Nie, od 10 wersetu do 20.
Kiedy zaś
nastał... Możesz się odwrócić, bo żeby słyszeli ciebie, bo przed tobą nikogo nie ma.
Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybył, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Sary: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mówię, że jesteś moją siostrą. Oni mi się dobrze wiodą ze względu na ciebie. Ja bym dzięki tobie pozostał przy życiu. A gdy Abraham przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że jego kobieta była bardzo piękna. A gdy ujrzeli ją bożanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią świadczył Abramowi dobrodziejstwa, także miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wygłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Sary, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją? Także wziąłem ją sobie za żonę, a teraz tu jest żona twoja. Weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało.
Dziękuję bardzo. Słuchajcie, drogie siostry, czasami nie mogę się powstrzymać od pewnych komentarzy, które potem mi wytykacie i bardzo słusznie, ale słuchajcie, drogie siostry, ten werset, właściwie te wersety, to powinna być dla was jedna z najważniejszych historii biblijnych. Bo jak mówią egzegeci, którzy liczą sobie pewne daty, to Saraj mogła mieć wtedy 80 lat. Wiem, że jesteś piękną kobietą i będę miał problemy z twojego powodu. No, słuchajcie, można? Można, nie? Słuchajcie, to, co powiem, może być kontrowersyjne, ale mimo wszystko będę mówił, jak myślę. Nie uważam, że Biblia nazywa każde kłamstwo grzechem. Oj, teraz nagle... Wiem, że mieliśmy już ogromne dyskusje na ten temat na grupach i wiem, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy się z tym zgadzacie. Okej. Natomiast ja mówię za siebie. Ja uważam, że nie każde kłamstwo jest grzechem. Uważam, że na przykład, kiedy położne w Egipcie mówiły Faraonowi, no my przepraszamy bardzo, ale my nie jesteśmy w stanie zabijać chłopców, bo zanim dobiegniemy, to te kobiety izraelskie, no takie są, że tak powiem, tak szybko rodzą, takie są doświadczone, że zanim dobiegniemy, to już po sprawie, więc nie jesteśmy w stanie zabijać tych chłopców. Te kobiety kłamały. Kłamały Faraonowi w żywe oczy. A co jest powiedziane? Że Bogu podobało się to, co robiły. Tak. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z kłamstwem, które służy ratowaniu życia. Tak? Ono nie służy temu, żeby mieć więcej z podatków. Tak? Ono służy ratowaniu komuś życia. Nie jestem w stanie powiedzieć, że na przykład Corrie ten Boom, o której mogliście czytać w książce Bezpieczna kryjówka, grzeszyła, kiedy mówiła SS-manom stojącym przed drzwiami, że nie ma Żydów w jej mieszkaniu, a byli w kanapie. Rozumiecie, o co chodzi? Czy ona kłamała? No kłamała i to w żywe oczy kłamała. Ale czy to był grzech? Nie. Moim zdaniem to nie był grzech. To było kłamstwo, ale to nie był grzech. I rozumiem, że dyskusje będą trwały i jasne, jak najbardziej słusznie, dlatego że wypowiedzenie takiego słowa no może zostać źle zrozumiane, źle wykorzystane przez kogoś, ale mimo wszystko uważam, że przynajmniej ten jeden przypadek, ten jeden przykład, o którym powiedziałem, czyli kłamstwo, które służy zachowaniu życia, nie jest grzechem. Ale nie możemy powiedzieć o tym w przypadku naszej historii. Abraham, kłamiąc w Egipcie, wykazuje się niewiarą. To jest kłamstwo, które wypływa z niewiary. Ponieważ jeśli wierzyłby w obietnicę Bożą, która została wypowiedziana na początku tego rozdziału, czyli w pierwszych 10 wersetach tego rozdziału, Abraham otrzymał obietnicę. I żeby ta obietnica się wypełniła, to konieczne było to, żeby on nie zginął w Egipcie. Niektórzy zadają sobie pytanie, kiedy czytają Dzieje Apostolskie i widzą, że Piotr jest w więzieniu i śpi pomiędzy dwoma żołnierzami. Nie? Jest w więzieniu, na drugi dzień jest wyznaczona jego egzekucja, a Piotr śpi. Pomyśl sobie, czy gdybyś wiedział, że jutro zawiśniesz albo utną ci głowę, to spałbyś sobie smacznie? Pewnie nie, tak? Ale Piotr śpi. Oczywiście może wczytuję coś w myśli Piotra, bo nie wiem, co wtedy myślał, ale myślę sobie, że gdybym słyszał od Pana Jezusa, że kiedy się zestarzejesz, to cię poprowadzą tam, gdzie nie chcesz, to bym sobie pomyślał na miejscu Piotra, okej, Pan Jezus powiedział, że się zestarzeje, ten gościu mówi, że jutro umrę, komu zaufam? Idę spać. Amen?
Amen?
Słowo Boże ponad słowo króla, tak czy nie?
Oj, ludzie, przepraszam, bo tu zaraz...
Słowo Boże ponad słowo króla. Myślę, że... Znaczy nie wiem, tak jak powiedziałem, ja nie wiem, tak? Ale Piotr spał sobie między... Tak sobie to wyobrażam, że spał sobie dlatego, że zaufał bardziej w słowo Pana Jezusa niż w wyrok śmierci na siebie. I również tutaj Abraham, jeśli zaufałby w pełni Bożej obietnicy, która została wypowiedziana nad jego życiem, to wiedziałby dobrze, że nie ma prawa stać mu się nic złego w Egipcie. A mimo wszystko, i to nie jeden i nie ostatni raz, kombinuje, w jaki sposób tu pomóc Bożej woli. W jaki sposób pomóc Bożemu wezwaniu nad swoim życiem. Bóg powiedział, będziesz miał syna. No ja nie mam syna. No dobra, to może ty zostaniesz moją żoną, będę miał syna. Ale Bóg powiedział, nie z niej, ale z tej będziesz miał syna. No dobra, no to weźmy tą i ona urodzi na twoim łonie i będę miał syna. Rozumiecie? Abraham był człowiekiem, który w kilku miejscach swojego życia próbował pokombinować, w jaki sposób sam może pomóc w wykonaniu Bożego planu co do swojego życia. I tutaj mamy jeden z takich przykładów, niestety niechlubny, gdzie Abraham używa kłamstwa po to, żeby zachować swoje życie. I ta atrakcyjna 80-latka zostaje żoną Faraona. I co? I Bogu się to nie podoba. Bóg zamyka łona, Bóg zsyła plagi. Tak? Pojawiają się różne rzeczy, ponieważ Bóg pokazuje, że ta kobieta ma być nietknięta, ponieważ ja mam plany dla jej potomka. Oczywiście Bóg nie robi tego za każdym razem, niestety, ale jak czytaliśmy ostatnio w Księdze Salomona, ze względu na to, że wyrok za zły czyn jest odkładany w czasie, to u ludzi wzmaga się chęć czynienia złego. Gdyby Bóg za każdym razem, kiedy dzisiaj ktoś ożeni się z żoną kogoś innego, zsyłał plagi, to nie byłoby tylu rozwodów. Ale Bóg za każdym razem tego nie robi. Natomiast jeśli chodzi o Saraj, ona miała szczególne miejsce w Bożym planie. Z niej musiał narodzić się potomek, którego potomkowi będzie dana obietnica. Tak? Jak czytamy w liście do Galacjan. Więc w tym szczególnym przypadku Bóg też szczególnych rzeczy użył. Natomiast co jest ważne dla nas, dla naszej rzeczy, bo widzę, że wpędzam się ciągle w jakieś dygresje. Chodzi mi o to, że Abraham nie postąpił tutaj chlubnie. Użył kłamstwa po to, żeby zachować swoje życie. I kiedy kilka rozdziałów później, kilkanaście rozdziałów później czytamy o jednym z jego synów, w rozdziale 26, właśnie o tym synu, którego dotyczyła obietnica, 26 rozdział, przeczytamy tylko wersety 7-9. Izaak idzie do Geraru. Gdy mężczyźni tego miejsca pytali o jego żonę, odpowiadał: ona jest moją siostrą. Bał się bowiem mówić moja żona, bo pomyślał, by mnie nie zabili mężczyźni tego miejsca z powodu Rebeki, gdyż jest ona piękna z wyglądu. I stało się, gdy wydłużyły mu się dni przebywania, że wyglądał Abimelech, król filistyński, przez okno i zobaczył, a oto Izaak pieści swoją żonę Rebekę. Wezwał zatem Abimelech Izaaka i powiedział: przecież ona jest twoją żoną. Dlaczego mi powiedziałeś, ona jest moją siostrą? I odpowiedział mu Izaak: tak powiedziałem, żebym z powodu niej nie został uśmiercony. Jak myślicie, dlaczego Izaak uciekł się do kłamstwa ze strachu? Jak myślicie?
Miał przykład.
Genów nie wydłubisz.
Okej.
To było normalne, że zabijano po prostu, królowie zabijali kogoś, żeby żonę wziąć? Bo Dawid też, tak?
Znaczy, wiesz, znaczy normalne to było to, że król może wszystko.
Nie? To się po prostu, jak oni się tak bali, to się mogło wydarzać.
No. I nie umniejszajmy, że prawdopodobnie to były naprawdę atrakcyjne kobiety, nie? A król wiadomo, że żąda sobie najładniejszych, nie? Natomiast to, co jest ważne dla nas, to to, że Izaak mówi, myśli sobie, co powinienem zrobić w tym momencie. I gdzieś nagle przychodzi myśl, a wiesz co, jak byłem dzieciakiem, to słyszałem, jak ktoś tam w domu opowiadał o tym, co mój ojciec zrobił w podobnej sytuacji. Co zrobił? Okłamał. To ja zrobię to samo. I ten negatywny przykład, również ktoś tutaj powiedział, użył kategorii przekleństwa pokoleniowego, które jest bardzo ciekawą myślą, jeśli chodzi o to, o ten nasz przykład, gdzie pewien negatywny wzorzec przeszedł na kolejne pokolenia.
Dawida też.
U wielu ludzi też takie. Naprawdę moglibyśmy używać wielu tutaj różnych przykładów, po prostu ze względów kazalnych, że nie mamy tutaj też trzech dni, to po prostu używamy jednego. Ale właśnie moglibyśmy przeanalizować bardzo dużo przykładów biblijnych. Innym negatywnym przykładem, który mnie osobiście też bardzo porusza, chociaż tak jak zauważyłeś, bracie, to są wybrane przykłady z wielu możliwych, jest pierwsza księga Samuela, rozdział 3. I tutaj znowu, nie patrząc na kontekst, który jest obszerny i długo by nam zabrał, przeczytamy tylko 13 werset. Doniosłem mu, to znaczy Helemu, kapłanowi Helemu, że ja osądzę jego dom na wieki za winę, o której wiedział, że bluźnili sobie jego synowie, a on ich nie upominał. Więc młody prorok Samuel przychodzi i wypowiada słowa sądu nad domem kapłana Helego za to, że wiedział o tym, że jego synowie robią to, co robią, ale ich nie upominał. Co robili synowie Helego? No, byli kapłanami, o których jest powiedziane naprawdę niechlubne rzeczy. Po pierwsze, kiedy ktoś przynosił składać ofiarę, to zanim ona została zgodnie z prawem złożona, oni wybierali dla siebie kawałek, który chcieli, tak? I jeśli nawet ktoś zwracał uwagę, że czyniliście wbrew prawu, to oni jako ci, którzy mieli stanowisko autorytetu, mówili: ty nie będziesz nas pouczał, zrobimy tak jak chcesz, albo spadaj, idź gdzie indziej. I te ofiary nie były składane tak, jak powinny być składane, dlatego że oni szukali najlepszych rzeczy, dorobku dla siebie z posługi kapłańskiej. Inna rzecz, bardzo niechlubna, o której było powiedziane, to to, że sypiali również z kobietami, które służyły w przybytku. Tak? Możecie o tym przeczytać w tej księdze. Więc niestety, jeśli ktoś z was czytał cokolwiek z historii narodów wokół Izraela, wiecie, że tak zwany nierząd sakralny był powszechny po prostu, tak? Na tym kult polegał, że po prostu uprawiano nierząd sakralny. To może nie jest temat fajny na kazanie, ale to jest bardzo ciekawe. Jest taka książka w języku polskim, Mitologia Mezopotamii. Bardzo stara książka, możecie ją na Allegro kupić za złoty 50, tak jak ja. Natomiast ona w tej książce, nie pamiętam autora, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę powiedzieć. Natomiast w tej książce są bardzo ciekawe rzeczy na temat tego, w co ludzie wierzyli na temat życia bogów i tego, jak trzeba im oddawać cześć, skoro tak bogowie żyją. Bardzo interesujące rzeczy, naprawdę, przeczytacie w tej książce. I jest w języku polskim. Więc nierząd sakralny był popularny, natomiast był absolutnie niedopuszczalny, jeśli chodzi o Boże prawo, o Boże standardy. Tymczasem synowie Helego to robili i jak czytamy, kapłan Heli o tym wiedział, że jego synowie tak żyją, ale ich nie strofował. W myśl mojej dyskusji, chociaż nie chcę wywoływać burzy, można powiedzieć, że akceptował nie tylko swoich synów, ale również ich wybory. I Bóg mu to wytknął, że nie upominał swoich synów za to, że tak żyją. I niestety, ale te słowa wypowiedział prorok Samuel. Młodziutki, jeszcze wtedy chłopiec, prorok Samuel, słowo Pana było rzadkością w tych dniach, ale Bóg przemówił do Samuela, kiedy spał w przybytku pańskim i powołał go na proroka i Słowo Boże zaczęło być znane. Słowo Pana zaczęło być znane, ponieważ prorok pojawił się w Izraelu. Ale minusem było to, że jedyny wzór ojcostwa, jaki prorok Samuel miał, to kapłan Heli. Dlatego, że jako młody chłopiec odstawiony od piersi matki, już zaczął posługiwać w przybytku pańskim. Był to jedyny wzór ojcostwa, jaki on miał. I kiedy Samuel dorasta, a właściwie kiedy Samuel już jest bliski śmierci, bliski odejścia, w 8 rozdziale tej samej księgi, wersety 1 do 5, 8 rozdział, 1 Samuela, wersety 1 do 5. A gdy Samuel się zestarzał, sędziami w Izraelu ustanowił swoich synów. Jego pierworodnemu synowi było na imię Joel, a drugiemu było na imię Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie. Jednak jego synowie nie chodzili jego drogami. lecz skłaniali się ku niegodziwemu zyskowi, brali łapówki i naginali prawo. Jego synowie robili dokładnie to, co synowie proroka Helego. A mimo to ustanowił ich sędziami w Izraelu. Zebrali się zatem wszyscy starsi Izraela, przyszli do Samuela do Ramy i powiedzieli do niego: oto ty zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów nam teraz króla, aby nas sądził jak u innych narodów. I to są smutne przykłady. To są złe przykłady. To są negatywne przykłady. Gdzie Boży człowiek, który żył blisko Boga całe swoje życie, powołany na proroka we wczesnym dzieciństwie i żyjący jako oddany Bogu prorok aż do późnej starości, aż do odejścia z tej ziemi, nie radził sobie jako tata. Albo inaczej, radził sobie jako tata, ale jego synowie nie poszli za jego drogami, bo my nie wiemy tutaj więcej, tak? Nie wiemy, czy on też ich nie upominał. Wiemy tylko, że jego dzieci nie poszły za jego drogami. Tyle wiemy z Pisma Świętego. I może właśnie źle powiedziałem, bo powiedziałem, że nie radził sobie jako tata, ale nie wiemy, czy nie radził sobie jako tata. On faktycznie mógł być dobrym ojcem, ale synowie nie poszli za jego drogami. Dlaczego? Dlatego, że ci synowie mają wolną wolę. Nikt ich nie zmusza do tego, żeby poszli drogami ojca. Nikt nie jest w stanie ich zmusić do tego, żeby nasze dzieci były wierzące. Możemy im dać dobre wychowanie, możemy zapewnić im wszystko, poznanie Słowa Bożego, ale nie jesteśmy w stanie zmusić ich do tego, żeby zostali ludźmi wierzącymi. Natomiast nawet jeśli tak było, mówię, tutaj nie mamy danych, to jedno jest pewne, że Samuel miał jedyny wzór ojcostwa w Helim, w kapłanie Helim, któremu Bóg wypomniał, że nie upominał swoich synów co do sposobu, w jaki służą Bogu. I teraz ciekawa rzecz już właśnie w Nowym Testamencie i kilka nowych myśli, które są ciekawe. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 5.
4.
Przepraszam, drugi list do Tymoteusza, rozdział 1, werset 5. Paweł pisze do Tymoteusza i mówi tak: wspominając twoją nieobłudną wiarę, która zamieszkała najpierw w twojej babci, Lois, i w twojej matce, Eunice, a jestem przekonany, że i w tobie żyje. I to jest ciekawe, bo o ojcu Tymoteusza nie wiemy nic. To jest ważna myśl na za chwilę. O ojcu Tymoteusza nic nie wiemy. Jego nie ma. Taty Tymoteusza nie ma w żadnym liście. On nie istnieje, nie wiem, albo zostawił ich, albo zmarł. Nie wiem, opcji jest wiele, nie wiemy. Natomiast tata jest nieobecny w tym domu. Tak? Z jakiegoś powodu. Myślę, że gdyby był, to Paweł by o tym wspomniał. Ale w każdym wersecie, gdzie Paweł wypowiada się o dzieciństwie Tymoteusza, nie ma ojca. Jest babcia i jest mama. I co czytamy? Ten pierwszy werset, który zdradza nam trochę, czytamy, że jego babcia miała nieobłudną wiarę. Ciekawe, że tutaj jest taka wiara, ale nie taka zwykła. To jest taka wiara nieobłudna, nie? Że ona naprawdę była szczera w tej wierze. I to babcia. I ta babcia przelała tą swoją wiarę na Eunikę, na swoją córkę. I myślę, że logiczną konsekwencją tego wersetu jest to, że te dwie Boże kobiety przelały tą nieobłudną wiarę na syna Euniki. I w tym samym liście, w trzecim rozdziale, sławny werset, który cytowaliśmy nawet chyba ze dwa tygodnie temu, tylko albo i tydzień temu, tylko w innym kontekście, 15 werset trzeciego rozdziału mówi tak: ponieważ od maleńkości, znasz Pisma Święte, od maleńkości, w innych tłumaczeniach od dzieciństwa znasz Pisma Święte. No to powiedzcie mi, kto Tymoteusza uczył tego Pisma Świętego?
Babcia i mama.
No babcia i mama. Tak? Te, które miały nieobłudną wiarę, te, które przelały tą nieobłudną wiarę na syna Tymoteusza, wnuczka Tymoteusza, one też zadbały o to, żeby ten chłopak od dzieciństwa znał Pisma Święte. Ojciec jest nieobecny, nie ma ojca. Nie ma ojca tutaj w ogóle. Są te dwie kobiety. Thank you, brother. It's okay, fine now. Mamy te dwie kobiety tutaj. Tydzień temu powiedziałem, że przyniosę mniejszą Biblię, nie? Widzicie, że przyniosłem, prawda? Jestem tak przyzwyczajony do tej już. Ale z taką ilością przypisów pewnie nie da rady wydać jej w mniejszym formacie. Chyba, że w wersji elektronicznej. Natomiast ta myśl, która bardzo mnie porusza i którą ja osobiście odnalazłem w Kościele, która uważam, że fajnie by było, gdyby stała się meritum tego nauczania, to jest to, że ten brak ojca w dzieciństwie, że to, że kobiety zajęły się tą edukacją chrześcijańską Tymoteusza, to wcale nie oznacza, że on w życiu nie miał taty. Jak myślicie, kto był tatą dla Tymoteusza? Apostoł Paweł. Ile razy apostoł Paweł, kiedy wypowiada się o Tymoteuszu, na przykład w wersecie, który za chwilę przeczytamy, mówi, że on razem ze mną, jak dziecko z ojcem, służył Ewangelii. Pamiętacie te wszystkie wersety? Ile razy on ze mną, jak dziecko z ojcem, jak syn z tatą, służył razem Ewangelii. I to jest to, co również ja odnalazłem w Kościele. Że mimo, że nie miałem ojca w dzieciństwie, to nie jest prawda, że ja nie mam ojca. Moim ojcem jest Jacek. Dlaczego? Dlatego, że to on wziął mnie bezdomnego z ulicy i, znaczy nie z ulicy, tylko z ośrodka dla bezdomnych i powiedział, chodź zamieszkaj ze mną. I mieszkałem z nim przez 3 lata. I to on o 6 rano budził mnie i mówił, czego młody śpisz, módl się. A jak kiedyś ja wstałem wcześniej i przechodziłem koło pokoju Jacka, on tak, wiecie, śpi jeszcze 6 rano. A mówię, co Jacek, językami się modliłeś, nie? Mówi, tak, ja już nie spałem, modliłem się leżąc na poduszce. Mówię, dobra, przyspało ci się, nie? Wstawaj, młody, czego śpisz? Słowo Boże na ciebie czeka. Chodź, dzisiaj będziesz pracował razem ze mną. Jechałem do niego do firmy i nosiłem cegły. Dlaczego? Dlatego, że potrzebowałem kogoś, kto mnie nauczył uczciwej pracy. I dzisiaj nasze relacje są dalekie. On jest gdzieś tam, ja jestem tutaj. Nie mamy relacji na co dzień. Tak jak i dorosłe dzieci nie mają relacji na co dzień ze swoimi rodzicami. No niektórzy mają, tak? Ale dzisiaj jesteśmy w dwóch innych miejscach. On się pojawia w jakichś szczególnych momentach, tak? Czy na rejestracji zboru w Górze Kalwarii był razem z mamuśką moją, Pauliną. Poznaliście ich wtedy wszyscy, nie? Oni mają różne zawirowania w życiu. Też nie wszystko się tam super układa, nie wszystko jest jakoś mega ekstra. Natomiast kiedy rozmawiałem z jednym człowiekiem w tygodniu, czy wiem, co tam się dzieje u Jacka, to powiedziałem, oczywiście, że wiem. Przecież to na zawsze będzie mój tata. Ten, który właśnie nauczył mnie nie tylko wiary, ale również po prostu... No nie wiem, ja jestem facet, mi brakuje, wiecie, ja jak każdy facet mam troszeczkę problem z wyrażaniem emocji. Ja nie umiem mówić takim językiem, jak kobiety mówią na temat emocji. Bo facet, kiedy mówi na temat miłości, to raczej używa języka respektu, szacunku. Kobieta używa języka emocji, tak? To uczyliśmy się też tego na grupach, kiedy mieliśmy ten kurs miłość i szacunek, tak? Facet ma co robić? Kochać swoją żonę, tak? Bo kobieta potrzebuje miłości właśnie w tym takim sensie emocjonalnego zaspokojenia potrzeb, ale kobieta ma co robić dla męża? Ma go szanować. Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna funkcjonuje inaczej. I jeśli mężczyźnie w kolejce w Biedronce powiesz, że wziął nie takie mleko jak trzeba, bo go prosiłaś o mleko bez laktozy, a on w ogóle nie wie, o co chodzi, to nie oznacza, że nie masz racji, bo masz rację, tylko oznacza to, że poległaś, dlatego że zrobiłaś to przy kasie w Biedronce. Przepraszam za banalny przykład, ale dlatego, że on potrzebuje od ciebie szacunku. I to, że zwrócisz mu uwagę na to mleko, to jest jak najbardziej słuszne, ale musisz to zrobić w odpowiednich okolicznościach. Czy jakiś facet powie amen?
Amen.
Chyba faceci bali się powiedzieć amen. Słuchajcie, nawet kobieta mówi amen. Patrzcie, co się dzieje. Aleluja! Siostro, amen. Kobieta potrzebuje od mężczyzny miłości. Facet od kobiety potrzebuje szacunku. Powiedzcie mi, w dzisiejszej kulturze, chociaż myślę, że dawniej też tak było, Adaś, kocham cię. Czy to jest normalne?
Darzę cię szacunkiem.
Stację LPG? Mówisz, że ktoś prowadzi, tak? Adam, respekt, szanuję cię. Tak, tak facet powie? Szanuję cię. Szanuję cię, stary, normalnie szacun. W ten sposób facet mówi facetowi, że go kocha. Znowu się zapędziłem w dygresję, ale słuchajcie, słuchajcie, wiecie dlaczego faceci wolą w pieśniach uwielbienia śpiewać hymny szacunku, a nie pieśni miłości? Bo są mężczyznami!
Amen.
I to jest normalne! Bo to jest facet i on woli śpiewać do Boga językiem szacunku. To nie znaczy, że on nie zna języka miłości albo się z nim nie zgadza. Nie, nie, nie. Po prostu facet wyraża uwielbienie językiem szacunku. Kobieta językiem miłości. Ona rozpływa się w miłości. Mówi: oblubieńcu, zabierz mnie do swoich komnat. Pokaż mi, gdzie pasiesz swoje owce. Amen, pieśń nad pieśniami. Facet powie: wywyższam cię, Boże, suwerenny władco nad całą wszechświatem. Jesteś moim panem i królem. Co to jest? To jest język szacunku. Kobieta powie, kocham Cię, Panie Jezu. I jeszcze raz powiem, to nie oznacza, że facet nie zna języka miłości albo się z nim nie zgadza. Nie, nie, nie. Ja też często mówię w modlitwie, kocham Cię, Panie Jezu, bo ja też jak gdyby funkcjonuję w tej przestrzeni. Natomiast naturalnym jest dla mnie język szacunku. Dobrze, ale z dygresji bardzo szerokiej, ale powiedzieć na to amen?
Amen.
Z szerokiej dygresji wracamy do listu do Filipian. I właśnie do tego, jak ojciec wypowiada się o swoim synu. List do Filipian, rozdział drugi. Werset 19. Mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza, abym ja podbudował się, wiedząc, co się z wami dzieje. I teraz posłuchajcie języka szacunku. Nie mam bowiem nikogo podobnie myślącego, który by się tak szczerze troszczył o to, co się z wami dzieje. Wszyscy bowiem szukają tego, co własne, a nie tego, co Jezusa Chrystusa. A jakiej próby to człowiek, czyli z jakiej półki ten facet jest, o tym wiecie, bo jak syn ojcu, on służył ze mną dla Ewangelii. Więc jeszcze raz wracając do tej myśli sprzed dygresji. To, że Tymoteusz nie miał ojca w dzieciństwie, a przynajmniej ten ojciec jest przemilczany zupełnie, wcale nie oznacza, że nie miał ojca. Paweł był jego ojcem. I Paweł wypełnił tą przestrzeń, tą lukę, którą wychowanie bez ojca stworzyło. I myślę, że zdajecie sobie sprawę, do czego dążę. Dążę do tego, że my jako faceci w tym naszym pokoleniu, gdzie naszych pradziadków wybiła wojna, a naszych ojców zabrał alkohol. Przynajmniej jak robiliśmy sobie statystyki na grupach, to nagle się okazało, że połowa z nas. Ja wiem, że nie wszyscy na tej sali też, ale generalnie jesteśmy w takim miejscu, jeśli chodzi o historię i historię również naszego kraju, gdzie musimy zdać sobie sprawę, że naszych pradziadków zabrała wojna, a naszych ojców zabrał alkohol. Zabrał ich alkohol przez to, że ich ojców zabrała wojna. Oczywiście to jest uproszczenie, to nie jest jedyny powód. My jesteśmy w takim miejscu. I teraz zdaję sobie sprawę z tego, że jest w naszym sercu luka, ale zdaję sobie z tego sprawę również, że i my możemy znaleźć ojców w Kościele? I jakbyś dobrze się zastanowił, to być może masz takiego tatę, a jak nie, to zastanów się czemu. Ale z drugiej strony, co ważniejsze chyba dla nas, to my stańmy się ojcami. Czyli weź ten swój brak doświadczenia. Weź to, kim jesteś, taki, jaki jesteś, jako facet. I stań się ojcem. Bądź ojcem. Bądź ojcem dla swoich dzieci, ale bądź też ojcem w Kościele. Bądź ojcem dla innych. Amen?
Amen.
Wejdź w to powołanie tak jak Paweł i obejmij tych Tymoteuszy. To nie jest łatwe, bo generalnie jak gdyby, ja wiecie, sam się zastanawiam, kto tymi Tymoteuszami był w przeszłości i jest teraz. Ale co bym o siebie samym nie mówił, to mam przynajmniej trzech facetów, którzy przyszli do mnie kiedyś i poprosili o pewną formę mentorstwa, ojcostwa, czy jakkolwiek by to nazywali. I dzisiaj albo są w służbie gdzieś w Polsce, albo byli, albo gdzieś tam Bóg powołał ich do pewnych rzeczy, innych rzeczy. I wielu z nich to są ludzie, których pamiętacie. Ja może nie chcę po nazwisku mówić, bo idzie w internet, ale myślę sobie, nawet przed lat, Ryszard, pamiętasz Roberta i Janie? To już bez nazwiska. Pamiętasz? To ile to lat temu? To na przykład jedna taka osoba. Nie? Okej. Okay. Obiecałem Henrymu, że do pierwszej zakończę nabożeństwo, ponieważ musimy zebrać sprzęt i jechać do góry, jeszcze coś zjeść po drodze, a już jest pierwsza, a ja jeszcze nie zakończyłem. Ale proszę was o jedno. Jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy, i pewnie będą się pojawiali ludzie w Kościele, którzy też będą mieli takie deficyty jak my. I nie chodzi o to, żebyśmy stworzyli jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji, gdzie na grupie będziemy rozpaczać, że jesteśmy wychowani bez ojca. Tylko weźmy się i stańmy się ojcami jedni dla drugich. Amen? Stańmy się ojcami jedni dla drugich. I niech o naszych relacjach ktoś kiedyś napisał, ci faceci, to jak ojciec z synem służą Ewangelii. Amen. Amen? A wy, kobiety, bądźcie nieobłudnej wiary, jak Lois i Eunika, i wlewajcie tą swoją miłość w kolejne pokolenie. Tą miłość do Pana Boga, miłość do Pisma Świętego. Faceci niech uczą respektu dla Bożych praw i zasad. To jest męski język. I w ten sposób niech to Boże Ojcostwo i Boże Macierzyństwo realizuje się w Kościele Jezusa Chrystusa na ten czas w historii Kościoła, w jakim jesteśmy. Amen? Amen. Amen. Powstańmy przed Bogiem i oddajmy Mu chwałę. Pomódlmy się.
Słowa, Panie, że możemy, Panie, być